Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Co dziesiąty samochód rejestrowany w Polsce jest elektryczny. Tylko czy to się opłaca przeciętnemu Kowalskiemu? O tym w dzisiejszym magazynie ekonomicznym. Naszym gościem jest Maciej Gis, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, także redaktor naczelny elektromobilni.pl. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak to jest z tym licznikiem elektromobilności, który wprowadziliście? Wiem, że on bije i się mocno kręci. Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o przyrost aut elektrycznych.
Tak, to prawda. 2025 rok zapisze się w historii polskiej elektromobilności, ponieważ w samym grudniu osiągnęliśmy 11,3% udziału w rejestracjach nowych samochodów i to jest rekord, jakby nie patrzeć. Nigdy wcześniej takiego wyniku nie uzyskaliśmy. Jest to oczywiście efekt wielu małych rzeczy, które się działy akurat na rynku, między innymi też systemu wsparcia do samochodów elektrycznych, dobrych cenników oferowanych przez producentów i to wszystko efektywnie na koniec przyczyniło się do tego, że te rejestracje naprawdę się zwiększyły. Na koniec roku wypracowaliśmy ponad 7% udziału ogólnie przez cały 2025 rok i to też jest rekordowy rok.
Panie Macieju, może to nie jest trudne bić rekordy, jeśli chodzi o rynek elektromobilności, bo on jest cały czas raczkujący, nienasycony, więc z roku na rok tych samochodów będzie po prostu statystycznie musiało przybywać.
Tak, oczywiście i tutaj nie będę z panem rektorem się w żaden sposób sprzeczał w tym temacie. Z roku na rok będziemy widzieli, że te wzrosty są, jednakże widzimy też historycznie, że te wzrosty nie były aż tak duże, jak są teraz i to też jest wynik tego, że po prostu ludzie zaczynają się przekonywać do samochodów elektrycznych, widzą ich coraz więcej na ulicy, w szczególności w dużych miastach i to też jest kolejnym elementem. Same pojazdy się też poprawiają. Mówimy tutaj choćby o zasięgach, które już są w stanie pokonać ponad 400 kilometrów, więc to jest naprawdę ten element, który był przez wiele osób uważany za największe wyzwanie elektromobilności, że te zasięgi są zbyt małe, żeby być samochodem na co dzień. A to się po prostu zmieniło przez to, że ta technologia się zmieniła. Ja zawsze powtarzałem, że z elektromobilnością jest tak, jak kiedyś było z samochodami spalinowymi. Na początku wszyscy ich nienawidzili, później zaczęli się zakochiwać, a z biegiem lat po prostu technologia stała się na tyle perfekcyjna, że teraz po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez samochodu, w większości spalinowego, a teraz zmieniamy po prostu technologię na bardziej czystą i tu jest to kolejny krok w rozwoju elektromobilności, między innymi transportu szeroko pojętego.
Czy możemy mówić o takiej zmianie masowej w myśleniu, no co dziesiąty samochód to już brzmi nieźle rejestrowany, ale czy to jest efekt tego, że te samochody są coraz bardziej na naszą kieszeń, czy po prostu mamy nóż na gardle i wiemy, że mamy ten deadline unijny, który gdzieś tam nad nami wisi?
Myślę, że tutaj jasna jest odpowiedź, że to nie jest deadline. Deadline na nas źle działają i to wiemy od samego początku. Sama narracja związana z 2035 rokiem sprawiała to, że po prostu niechęć do elektromobilności zdecydowanie narastała. Niezależnie od tego, czy ta technologia jest dobra czy niedobra, po prostu z założenia nie lubimy nakazów i to jest oczywiste. Nie zmienia to faktu, że elektromobilność broni się sama w sobie, jeżeli chodzi o technologię, ale przede wszystkim staje się bardziej przystępna. Wraz ze skalą samochody są coraz tańsze. Widzimy też kwestie związane z coraz większą konkurencją cenową, zwłaszcza tutaj naciski chińskich producentów wpływają na to. Mamy sytuację, kiedy dosłownie kilka dni temu została ogłoszona informacja o tym, że budżet z programu Nasze Auto został zarezerwowany w 100%, a pierwsi producenci z Chin zaczęli już obniżać ceny, mówiąc o tym, że niezależnie od tego, czy dostaniesz dofinansowanie, czy nie, my i tak utrzymamy dobre ceny i ewentualnie jeszcze je obniżymy.
Dobrze, ale teraz właśnie wkracza nasz portfel, dlatego że mam wrażenie, że te samochody nadal nam się nie opłacają, bo są relatywnie drogie, no mocno droższe wobec standardowych, bez tego dofinansowania. No okazuje się, że tak naprawdę cała pula się na ten rok wyczerpała już po pierwszym miesiącu nowego roku.
Znaczy, żebyśmy jasno sobie powiedzieli, oczywiście będziemy mieli spadki rejestracyjne, które będą pewnie najbardziej widoczne w marcu. Obstawiamy, że to będzie przedział między 20-30% względem tego, co teraz mamy. I to jest oczywiste, co się wydarzy. I na pewno będzie przekaz medialny mówiący o tym, że jest to koniec elektromobilności, bo nie mamy dotacji. No tak nie będzie. Po prostu to jest naturalny schemat, który się dział praktycznie w każdym kraju europejskim, gdzie dotacje były wprowadzone, nie szukając daleko w Niemczech. Około 1,5 roku temu, kiedy dotacje zostały zniesione, był bardzo silny drop, jeżeli chodzi o rejestrację samochodów. Po czym jeszcze przed uruchomieniem nowego systemu wsparcia, który w tym momencie jest, dynamika rejestracji wróciła do poziomu sprzed zakończenia dotacji, więc jakby tutaj to jest naturalny kierunek rynkowy, który się wydarzy i tutaj będzie tak samo dokładnie. A my tylko to kończę, zakładamy, że w 2027 roku ta dynamika zostanie odbudowana. I panie redaktorze, odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o portfel, bo myślę, że to jest to najważniejsze. Tak, samochody elektryczne jeszcze są nieco droższe niż przy ich odpowiedniki spalinowe, ale są już niektóre modele, które są po prostu tańsze. I kolejne lata, czy miesiące nawet, będą pokazywały, że te ceny będą się zrównywały, ale nie możemy patrzeć tylko na cenę zakupu, ponieważ cały czas powtarzamy, że z punktu widzenia samochodu spalinowego sytuacja jest dosyć jasna. Kupujemy samochód za określoną kwotę, tankujemy go za określoną kwotę. W przypadku samochodu elektrycznego kupujemy go za określoną kwotę, ale kwestia ładowania, no to już jest zdecydowanie bardziej rozbudowana kwestia, ponieważ możemy ten samochód ładować tanio w domu i zdecydowanie szybciej wyrównać tą różnicę pomiędzy samochodem spalinowym pod kątem zakupu i eksploatacji i później zyskiwać na tym.
Tak, a w
To jest
sytuacji, jeżeli
kwestia.
korzystamy z publicznych ładowarek, szczególnie tych, które są szybko ładujące, ten prąd jest droższy. Czy ta różnica jest nadal odczuwana dla portfela użytkownika samochodu elektrycznego?
Trzeba to porównać inaczej. Jeżeli ładujemy się na mieście, po prostu tankuje, koszt przejechania 100 kilometrów jest praktycznie taki sam albo zbliżony do tego, co w przypadku samochodów spalinowych, więc tutaj nie oczekujemy tego, że będzie duża różnica, ale jest to porównywalny koszt. To nie jest tak, że nagle płacimy 3 razy więcej na załadowanie samochodu na mieście, ponieważ nie wiem, po prostu nie mamy gdzie go ładować w domu, na przykład w
Czyli na
przypadku
ten moment
samochodów
tak naprawdę
spalinowych.
najlepiej mieć własny dom, fotowoltaikę i wtedy nam się to opłaca.
Tak, i od zawsze tak mówiliśmy. To jest oczywisty temat. Jeżeli mamy tani prąd, mamy tanią
Tak.
energię w
Czyli co,
samochodzie.
mieszkańcy
Tylko.
bloku już nie bardzo.
No i tutaj się pojawia oczywiście kwestia tego, jak wygląda zarządzanie wspólnotą danym domem wielorodzinnym, ponieważ jeżeli mamy wallboxa w domu albo po prostu gniazdko, to możemy ten samochód ładować tanio. I teraz, żebyśmy też mieli jasność jedną, i to na własnym przykładzie powiem. Ja samochód elektryczny ładuję w swoim garażu z gniazdka 230 V. Jeżeli bym chciał go nadładować od 0 do 100%, to zaraz pojawiają się głosy, muszę go ładować 2 dni. Tylko prawda jest taka, że jeżeli ktoś użytkuje samochód elektryczny i trochę ma doświadczenia w tym temacie, to on nie musi go ładować od 0 do 100% za każdym razem. Ja go ładuję przez załóżmy 10 godzin czy 12 godzin, kiedy samochód po prostu stoi, jak ja wracam z pracy i kolejnego dnia wyjeżdżam i mam samochód podładowany na około 150, 160 albo nawet czasami 180 km, wszystko w zależności od po prostu warunków też atmosferycznych, które są. I to mi wystarcza na kolejne 2 czy 3 dni albo nawet
Jazdy
4 dni jazdy.
miejskiej.
Jazdy miejskiej, oczywiście.
No
Bo
tak.
jeżeli jadę w trasę, to albo go podładuję do tego stopnia, kiedy będę mógł go podładować w domu i sobie na trasie go doładuję, albo po prostu inaczej zarządzam swoim ładowaniem. To jest kwestia oczywiście przestawienia się mentalnego do tego, że troszkę inaczej podchodzimy do samochodu elektrycznego niż do samochodu spalinowego, ale nie zmienia to faktu, że ja jeżdżę już tylko i wyłącznie samochodem elektrycznym i nie widzę jakichś wielkich problemów z tym tematem. Oczywiście wyzwania pewnego rodzaju są, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury ładowania w niektórych rejonach naszego kraju, ale one są coraz mniejsze.
No właśnie chciałem zapytać
Pewnie.
o stacje ładowania, dlatego że jest cały czas dysproporcja. Mniej więcej 2/3 w tej chwili to są jeszcze te stacje wolno ładujące, 1/3 szybko ładujące, chociaż zdaje się, że dynamika powstawania nowych stacji jest zdecydowanie na korzyść tych, które szybko ładują. Tylko czy to nadal nie jest tak, że jesteśmy daleko za Europą Zachodnią i dużo czasu upłynie, zanim będziemy mieli taki komfort ładowania, jaki mają obywatele bardziej elektromobilnych państw?
Tutaj dla zaskoczenia powiem, że my jako Polska mamy zupełnie inną sytuację niż większość Europy, ponieważ my bardzo silnie nastawiliśmy się na rozwój infrastruktury ładowania szybkiej, czyli DC, w przeciwieństwie do Europy. My mamy 34% udziału z szybkich ładowarek w Europie, na przykład w Niemczech ten udział jest około
O, to mnie
26%,
pan
jeżeli dobrze
zaskoczył.
pamiętam. I tutaj jest ta duża różnica, która polega, jeżeli chodzi o tą kwestię mentalną właśnie, ponieważ oni rozwijają zdecydowanie bardziej kwestię ładowania na przykład wolnego w miastach i tym podobnych. My się skupiliśmy na rozwinięciu szybkiej infrastruktury ładowania. Ostatni rok też pod tym względem był rekordowy. Mamy ponad 11 tysięcy punktów ładowania w kraju, co jasno pokazuje, że to nie jest już tak, że mamy białe punkty na mapach, na mapie Polski. Po prostu są regiony, gdzie musimy tą infrastrukturę ładowania zagęścić, ale zdecydowanie pod koniec roku powiększyliśmy liczbę hubów ładowania. Więc to już jest tak, że na głównych szlakach komunikacyjnych nie jest tak, że bijemy się o jeden punkt ładowania z innymi użytkownikami samochodów elektrycznych, tylko po prostu podjeżdżamy i się ładujemy. Więc to jest chyba najlepszy przykład tego, że zdecydowanie poprawiło się u nas w kraju względem tego, co było 5 lat temu, a kolejne lata też będą jasno ukierunkowane ku rozwoju infrastruktury ładowania.
Tutaj jeszcze tylko kwestia taka właśnie, żeby ten samochód, ja obliczałem sobie z ołówkiem w ręku, jak mniej więcej wygląda na przykład leasingowanie samochodu elektrycznego przy dopłacie państwowej, no to jest rewelacyjna oferta. Tylko czy jest szansa na to, że to dofinansowanie będzie większe, bo wtedy nam się spotkają i te szybsze możliwości ładowania i dofinansowanie, które sprawia, że rzeczywiście, bo ja cały czas do tego portfela będę wracał, to będzie bardzo opłacalna oferta dla każdego, nie tylko dla kogoś, kto ma własny dom i wielką fotowoltaiczną wokół siebie barierę.
Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania od samochodów elektrycznych, myślę, że ona i tak jest na dobrym poziomie. To
Jest.
w porównaniu do innych systemów europejskich jest jednym z lepiej
Żeby tylko to
skonfigurowanych
źródełko
systemów
się nie
dopłat.
wyczerpywało.
Tutaj oczywiście jest tak, że historycznie mieliśmy pierwszy program dofinansowania, on nie był najlepszy, później on ewoluował, był kolejny, teraz mamy kolejny. Na razie nie mamy sygnałów mówiących o tym, że kolejny system wsparcia będzie. Nie zmienia to faktu, że nie wiemy, co się wydarzy w długim czasie. Najpierw musi się jeden program skończyć, żebyśmy ewentualnie mogli mówić o kolejnym. Faktycznie było tak, że ten budżet na dofinansowanie samochodów elektrycznych został zmniejszony w pewnym momencie, w trzecim kwartale zeszłego roku. No nie zmienia faktu, że tutaj na to nie mamy wpływu. Tutaj zostało to odgórnie powiedziane, że tak ma być. Jak widzimy, ten system wsparcia, który nie był perfekcyjny, znacząco przyspieszył dynamikę rozwoju elektromobilności i widzimy, że ten system działa. Widzimy, co się dzieje w Niemczech. W Niemczech po 1,5 roku wrócili do dofinansowania samochodów elektrycznych, między innymi też hybrydowych typu plug-in oraz jeszcze jednego rodzaju pojazdu, który tam został wpisany. Możliwe, że niedługo my też wrócimy do kolejnego systemu dopłat, ponieważ mimo tego, że mamy rekordowy rok i mamy bardzo dobre wyniki z punktu widzenia tego historycznego w naszym kraju, nadal mamy dużo do zrobienia, żeby w ogóle Europę dogonić, ponieważ jesteśmy mniej więcej jakieś 2-2,5 razy za Europą, jeżeli chodzi o ten udział samochodów elektrycznych we sprzedaży nowych samochodów, więc mamy co robić.
Maciej Gis, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, sami musimy sobie poprzeliczać tak naprawdę, kiedy nam się to zaczyna opłacać. Z dofinansowaniem jest to w tej chwili bardzo opłacalna oferta, bez, no to z tym różnie, gonimy Europę. Przypominam jednak, mimo tego, że nie lubimy tego, deadline, Unia Europejska wprowadziła zakaz sprzedaży od 2035 roku nowych samochodów osobowych o napędzie spalinowym i o tym także trzeba pamiętać w naszych wyborach konsumenckich. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy program przygotował dla Państwa Łukasz Kaźmierczak.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.